Pro Radio. Pro Radio. Twoje radio od 15 lat. Wspieraj nas na Patronite. Pro Radio.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie ponownie dziś Krzysztof Kosiński i po raz pierwszy Andrzej Kusy. To oczywiście kolejne wydanie audycji, która nazywa się...
Pro Kontra.
Pro Kontra.
A dlaczego po raz pierwszy?
No bo dzisiaj jeszcze się nie słyszałeś ze słuchaczami, prawda? A ja już chwilę temu...
Myślałem, że debiutuję.
W audycji Nie Tylko Big Beat. No i nie było nas słychać o tej porze w ubiegłym tygodniu. Było za to dużo muzyki. No to dzisiaj musimy chyba troszeczkę nadrobić, prawda? A mamy dzisiaj o czym rozmawiać, bo dziś pojawi się temat pewnego twórcy o zagranicznym nazwisku, czy raczej od razu powiedzmy pseudonimie. Twórcy, który no, pisał dużo, sporo kryminałów, ale część z nich była zekranizowana i on do nich pisał również scenariusze. I właśnie o tych filmach kilku chcielibyśmy dziś opowiedzieć. A co to za postać? To Joe Alex, czyli pseudonim Macieja Słomczyńskiego i zarazem postać literacka też. Maciej Słomczyński właśnie pod pseudonimem Joe Alex napisał kilka powieści kryminalnych. No i jego bohater właśnie nazywa się Joe Alex w tych książkowych wersjach. No a do tego Maciej Słomczyński pod tym pseudonimem właśnie napisał kilka scenariuszy bardzo ciekawych filmów i to możemy powiedzieć z dzisiejszej również perspektywy, a może tym bardziej z dzisiejszej perspektywy, choć no, są momenty, w których te filmy oczywiście mają taki sznyt tamtego czasu, lat 60., bo w nich będziemy dzisiaj głównie operować. No ale może Andrzej powiedz więcej coś na temat samego Macieja Słomczyńskiego, bo to bardzo ciekawa postać.
Nareszcie, Krzysiu, dałeś mi dojść do słowa. Chciałem się przywitać z Państwem. Dzień dobry. Serdecznie Państwa witam. Tak, jeżeli chodzi o Joe Alexa, to jest, powiem szczerze, miałem kilka takich kryminałów w formie książkowej, Joe Alexa właśnie. Nie były to jakieś opasłe książki, to były raczej typu, nie wiem, takich serii wydawniczych, nie wiem, czy Krzysztof, ty będziesz chyba pamiętał, będziesz wiedział, o co chodzi. Koliber chyba, coś takiego, takiej wielkości.
Kojarzę, takie kieszonkowe takie wersje. Dzisiaj
nie
się
za
tak
małe, mówi. Nie za duże, w sam raz, żeby sobie tam schować gdzieś do kieszeni w tramwaju albo w autobusie poczytać. Takich książek na przykład seria była z Jamnikiem, seria z Kluczykiem, też takie kryminalne książeczki były. No i były też komiksy. Przecież ja to się zaczytywałem w komiksach o przygodach kapitana Żbika. To była dopiero przygoda z tymi komiksami. Zresztą kapitan Kloss też miał swoją serię komiksów.
A ciekaw jestem, kapitan Kloss to już chyba po sukcesie serialu, jak rozumiem.
A myślę, że to tak, czy chyba na początku więcej? Lat 70., jak dobrze pamiętam. Natomiast jeżeli chodzi o Macieja Słomczyńskiego, bo Maciej Słomczyński to też taka tajemnicza postać, powiem szczerze, bo był synem amerykańskiego reżysera i producenta filmowego Mariana C. Coopera. Ten Marian Caldwell Cooper z kolei był brygadierem Armii Stanów Zjednoczonych, ale też był podpułkownikiem, pilotem Wojska Polskiego, służący w lotnictwie polskim w latach 1919-1920 podczas wojny polsko-bolszewickiej. Nazwisko Słomczyński z kolei, Maciej Słomczyński, nosił po ojczymie, Aleksandrze Słomczyńskim, za którego wyszła jego matka, kiedy nie zdecydowała się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych i z Cooperem właśnie. Natomiast jeszcze jest jedna zagadka, to tak jakby kryminał.
Tak, troszkę nam się tutaj robi taka zawiła historia dość. Tak,
jak oficjalnie przeczytałem, biologiczne ojcostwo Coopera jest jednak kwestionowane między innymi przez rodzinę. I trudno teraz dowieść prawdy. Na pewno całą prawdę o tym wszystkim wie Marjorie Crosby, czyli matka Macieja Słomczyńskiego, a potem żona Aleksandra Słomczyńskiego, po którym to Maciej Słomczyński dzierżył nazwisko.
Ciekawa historia, a dopiero tak naprawdę zaczęliśmy temat i już by człowiek chciał dowiedzieć się, jak dalej potoczyła się historia tego filmu, choć nie jest to film.
No i właśnie ten film może jeszcze trwać, dlatego że pod własnym nazwiskiem Maciej Słomczyński napisał bodajże 7 opowiadań. W 1947 roku pierwsze opowiadanie lądujemy 6 czerwca i to nawet Księgarnia Naukowa Łódź była wydawcą tej książki. Potem zadanie porucznika Kenta, Fabryka Śmierci.
Dodajmy, że to wszystko lata 40 jeszcze.
Lata 40, opowiadania o sprawach osobistych już to lata 50. i pod własnym nazwiskiem ostatnia książka w 1965 roku nasza księgarnia wydała Marsz Ołowianych Żołnierzy. Natomiast jako Joe Alex napisał 10 bodajże kryminałów, no ale to nie wszystko, bo Maciej Słomczyński używał też innego pseudonimu. Jako Kazimierz Kwaśniewski napisał takie książki jak Śmierć i Kowalski i właśnie scenariusz filmu Ostatni Kurs
oparty jest na
tej książce. Na Śmierci Kowalski, chociaż w scenariusz filmu pod tytułem Ostatni Kurs podpisany jest
już
Joe Alex.
Pseudonimem.
Joe Alex.
Ciekaw tak. jestem z...
I to innym pseudonimem, bo jako Kazimierz Kwaśniewski, czyli drugim pseudonimem, napisał książkę, a podpisał jak, scenariusz jako ten pierwszy pseudonim, czyli Joe Alex. Co ciekawe, Zbrodniarz i Panna to także Kazimierz Kwaśniewski, ale to także podpisany jest jako scenariusz
Joe Alex.
W filmie Joe Alex. A gdzie jest Trzeci Król? To także jest Kazimierz Kwaśniewski, ale podpisany jako Joe Alex.
Czyli de facto pod dwoma pseudonimami, stworzona ta sama historia. Pewnie gdzieś tam różnice są między scenariuszem a książkowym pierwowzorem. Dwa pseudonimy i żaden nie jest prawdziwym nazwiskiem Macieja Słomczyńskiego, który de facto prawdopodobnie nie powinien nazywać się Słomczyński, jeśli miałby wziąć nazwisko swojego ojca. Bardzo ciekawa historia.
Jest kilka takich historii także i z kręgu na przykład jazzu, chociażby Pierwsza z Brzegu, Michał Urbaniak.
Dokładnie, prawda? Tak, z nim to jest, też. Ja mam, akurat jestem w trakcie czytania wywiadu Rzeki z Michałem Urbaniakiem, tej sprzed chyba 2 czy 3 lat, takiej mocno niebieskiej, i już był właśnie podejmowany przez Urbaniaka ten temat. No oczywiście były wspomnienia między innymi z Łodzi i już jestem na etapie, kiedy on już wyjechał do Warszawy, kiedy już zaczął tam grać z tymi poważnymi jazzmenami i z tymi no o kilka lat starszymi, ale dla niego dorosłymi facetami, bo on był jeszcze wtedy nastolatkiem. I właśnie też wspominał a propos swojego ojca i ojczyma, no całą tę swoją też dość zawiłą historię. No jeszcze nie opowiedzieliśmy de facto o żadnym filmie, a nam stricte filmowa historia a propos Macieja Słomczyńskiego vel Kazimierza Kwaśniewskiego vel Joe Alexa nam się tutaj zrobiła, ale dodajmy jeszcze, że jako Kazimierz Kwaśniewski jeszcze 3 inne książki napisał. Każę aktorom powtórzyć morderstwo, Ciemna jaskinia i Czarny kwiat. Ja pomyślałem sobie dziś, że no, w czasach streamingów, jeśli chodzi o filmy i nadprodukcji filmów, no, że tak powiem, wraca się do starych historii. Teraz wiemy o nowej ekranizacji Lalki, a właściwie 2 ekranizacjach, serialowej i filmowej, kinowej. No, a nikt nie chciałby sięgnąć właśnie na przykład do takiej historii jak te napisane przez Kazimierza Kwaśniewskiego, a nie zekranizowane. Choć oczywiście tymi 3 zekranizowanymi, napisanymi pod pseudonimem Joe Alex scenariuszami będziemy się dziś zajmować. Ale zanim przejdziemy do tego, jeszcze wspomnijmy, że Maciej Słomczyński zajmował się również przekładami książek, i to książek nie byle jakich, bo tu choćby Przygody Piotrusia Pana, czy Przygody Alicji w Krainie Czarów i jej kontynuacja, czyli o tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra. To ostatnio oczywiście Lewisa Carrolla, także Williama Blake'a, Władimira Nabokowa, czy Jamesa Joyce'a, słynny Ulysses. Zatem no, światowa literatura, literatura z najwyższej półki, przekładana właśnie przez Macieja Słomczyńskiego. No, rozpoczęliśmy o samym twórcy, ale ja troszeczkę cię naciskałem też, właściwie sugerowałem, żebyśmy zajęli się nim, zanim opowiemy o samych filmach. No a te filmy to 3 dość różne, trzeba powiedzieć, historie, również w klimacie, choć wszystkie oczywiście z takim wątkiem kryminalnym, i trzeba przyznać jedno, wszystkie to kryminalne napięcie w sobie mocno trzymają. Od czego zaczniemy? Może od Ostatniego Kursu, czyli filmu, który ja dosłownie dzisiaj nawet oglądałem. No, zacząłem wczoraj, ale wczoraj już, że tak powiem, koncentracja nie była tak duża, zatem jako pierwszy pójdzie Ostatni Kurs w reżyserii Jana Batorego, ale może to po małej przerwie muzycznej, takiej 2-minutowej. Co ty na to?
Bardzo proszę.
już ponad 15 minut naszego dzisiejszego spotkania. No i wreszcie przejdźmy do filmu. Do filmu Ostatni Kurs. Tak jak mówiłem, ja go dopiero no dziś. Dziś go tak na spokojnie obejrzałem. Ale o samej historii oczywiście mam nadzieję, że Andrzej więcej opowie. Ja tylko wspomnę, że to film w reżyserii Jana Batorego z muzyką Adama Walecińskiego. Jego muzyki teraz słuchaliśmy, choć z nieco innego filmu, o którym zresztą kiedyś mówiliśmy, czyli z filmu Dwaj Panowie N. Ale Ostatni Kurs, rok 1963. O co tu chodzi w tej historii?
Premiery nie mogłem obejrzeć, to od razu wyprzedzę twoje pytanie. Czy
moje ulubione pytanie w tej audycji.
Także no nie mogłem obejrzeć, bo no po prostu ze względu na swój wiek.
Młody natomiast, wiek, oczywiście.
No, niezwykle młody wtedy. No, moim wtedy marzeniem było chyba pójść do fryzjera, bo, ale to jest zupełnie inna historia na zupełnie inną okazję. Natomiast w 63 roku, natomiast obejrzałem go już chyba później. Moją fascynacją były właśnie te lata 50., 60., jazz, polska szkoła jazzu i właśnie filmy czarno-białe z lat 50. i przede wszystkim z lat 60. I dlatego trafiłem na ten film. Być może ten film trafił na mnie ze względu na to, że był prezentowany w telewizji polskiej, a potem już, żeby sobie przypomnieć, no to musiałem gdzieś tam sobie poszukać w internecie. W związku z tym powróciłem do niego niejednokrotnie, natomiast jest to naprawdę nie tylko ciekawa fabuła, ale to jest jeden z lepszych filmów kryminalnych, takich typowych kryminalnych filmów, jakie mogły się zdarzyć w latach 60. ubiegłego wieku w Polsce. Historia, to chodzi tutaj o, w ogóle akcja dzieje się w Gdyni i dochodzi do zamordowania kolejnego taksówkarza. Tutaj śledztwo podjęła oczywiście ówczesna milicja, natomiast jednym pierwszym takim dziwnie troszkę podejrzanym staje się wspólnik, czyli zmiennik. Jeżeli chodzi
tego
o
zamordowanego, tak.
Z tego zamordowanego, czyli Henryk Kowalski, czyli Stanisław Mikulski jeszcze tak sprzed, kilka lat przed Stawką Większą niż Życie. Zresztą Stanisław Mikulski do Stawki Większej niż Życie naprawdę był angażowany do wielu filmów. Jak sobie tam spojrzymy, no to rzeczywiście i to takich kultowych filmów. Ostatnio rozmawialiśmy o Dwóch Panach N.
Dokładnie.
Nie rozmawialiśmy o takim filmie Ewa chce spać, na przykład jeden z pierwszych filmów Stanisława Mikulskiego. Jest wiele, wiele naprawdę ciekawych filmów. Ale tutaj co ciekawe, ja nie wiem, czy to jest, nie jest pierwszy film, kiedy Stanisław Mikulski, czyli Hans Kloss późniejszy, spotyka się z Emilem Karewiczem, czyli Hermanem.
Faktycznie, Manerem. Tak. Emil Karewicz gra tutaj. Zresztą Emila Karewicza, ja oglądając film, nie zwróciłem uwagi na jego twarz, ale jak się tylko odezwał, mimo że to był Emil Karewicz z 63 roku, no to głos może się przez lata zmieniać, ale nie aż tak, szczególnie gdy jest tak charakterystyczny, żeby takiego głosu jak ten właśnie pana Emila nie rozpoznać. Zatem pierwsze i wcale nie ostatnie oczywiście spotkanie panów. Później, no właściwie jeden z takich duetów serialowych czy filmowych, jeśli chodzi o postacie, które chyba najmocniej zapisały się w ogóle w historii polskiego kina, choć za sprawą tutaj akurat przede wszystkim serialu, ale myślę, że to spotkanie to też jest takie symboliczne, prawda? Troszeczkę,
tak.
Troszeczkę, szczególnie, że obaj panowie w takich rolach, z których niekoniecznie ich kojarzymy, tak to ujmę.
To raz, ale drugim takim niekonwencjonalnym zaangażowaniem obu aktorów, i to było z rozmysłem zrobione, to był serial Życie na gorąco. W jednym z pierwszych odcinków Stanisław Mikulski pojawia się i właśnie Emil Karewicz, z tym, że Emil Karewicz gra postać
pozytywną,
Tak? Pozytywną, natomiast Stanisław Mikulski negatywną.
Czyli specjalnie odwrócone role. Myślę, że obaj panowie mieli... Myślę tak, i myślę, że obaj panowie mieli przy tym dużo...
76 albo 7 rok, albo 8, już, ale na pewno...
Tak, druga połowa lat 70.
Druga połowa lat 70, czyli już dawno po Klosie.
Tak.
No ale wracamy do filmu...
Ostatni kurs.
Ostatni kurs. I tutaj na samym początku realizacji tego filmu tytuł miał mieć taki sam jak tytuł książki Macieja Słomczyńskiego, czyli Śmierć i Kowalski. Zresztą pierwsze drukowane te historie z tej książki ukazywały się w odcinkach w Ekspresie Wieczornym. Kiedyś taka była.
Taka praktyka, tak.
Taka praktyka. Ja nawet miałem w Ekspresie Ilustrowanym, tym łódzkim, ukazywała się jakaś powieść w odcinkach kryminalna, to wycinało się tam było specjalnie, żeby wyciąć i później taką książeczkę się robiło.
No tak, no to był też pewnie czas niedoboru papieru często, więc papier gazetowy bądź co bądź jednak myślę łatwiej dostępny i łatwiejszy w produkcji, więc swego rodzaju zastępnikiem właśnie prasa była wtedy, ale jak ja kojarzę właśnie z historii naszej kultury, no to wiele późniejszych, że tak powiem brzydko, gwiazd literatury polskiej, właśnie takiej również rozrywkowej, jeśli mogę tak powiedzieć, debiutowało właśnie w jakichś powieściach,
oczywiście,
w odcinkach.
Oczywiście. Zresztą gazety, porównując prasę z lat 60. czy 70., a obecną, no to ja bym powiedział, że teraz to jest prasa obrazkowa,
tak.
A wtedy było naprawdę tekstu bardzo dużo tekstu i oczywiście nie drukowało się tyle książek, co teraz się drukuje.
A no właśnie.
Mimo wszystko. Natomiast wracając do filmu, zgodnie z książkowym tym oryginałem, akcję filmu osadzono w Gdyni, ale nie tylko w Gdyni, bo na przykład
nie tylko Gdynia,
tam się pojawia tak. Kawiarnia Orion, mieszkanie Kowalskiego, czy Willa w Orłowie, to są dekoracje wytwórni filmów fabularnych w Łodzi. Tu zbudowano te plenery, że tak powiem, do tego filmu.
Tak, tak. To znaczy te wnętrza, bo plenery właśnie były bardziej gdyńskie, a większość wnętrz to właśnie studio wytwórni w Łodzi.
Tutaj jeszcze pojawia się, no, powiedzmy jeszcze parę słów o aktorach. Stanisław Mikulski i Emil Karewicz, ale też główną rolę kobiecą zagrała Barbara Rylska.
Dodajmy, zagrała, ale też zaśpiewała. No
zaśpiewała.
Właśnie.
Jeżeli Państwo kojarzą film Poszukiwana, to Barbara Rylska zagrała żonę
dyrektora.
Tak.
Ale my panią Barbarę Rylską z piosenką, z jedną z piosenek, które pojawiły się w ostatnim kursie, dzisiaj posłuchamy. Nie ukrywam, musiałem troszeczkę pogrzebać, ale jest taka składanka piosenek Barbary Rylskiej, bo ona współpracowała też między innymi ze starszymi panami, choć chyba w tym późniejszym okresie, w latach 70., ale też takie piosenki mam. Oczywiście Barbara Rylska nie jest jedyną żeńską postacią, choć jest najważniejszą zdecydowanie i ona jest jednym z takich ważnych punktów, może nie samej historii, ale tego, co się wokół tej historii dzieje, prawda?
No jeszcze Magdalena Sokołowska,
która zagrała narzeczoną Stanisława Mikulskiego, że tak powiem. Och, pewnie to już
no,
wtedy...
W wielu filmach się później nie pokazała. No jest Ostatni kurs i dopiero 12 lat później w Dulskich się pojawiła. Później Anna i wampir. W 2007 roku pojawiła się w filmie, w serialu Pitbull.
Tak,
w 13
tak, tak, tak.
Jak Miłość, Szpilki na Giewoncie i to w zasadzie.
Tak, ale zasadzie z drugiej strony teatry Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatr Śląski w Katowicach, czy Śląski Bytom. Teatr Tańca w Bytomiu. Zatem jak wbrew pozorom spore grono aktorów skupiła się jednak na teatrze, No bo wtedy to był jeszcze taki czas, że no często dzielili aktorzy swoją pracę między teatr i film, albo teatr i telewizję, czy teatr i kabaret i wszystko naraz, no bo wiadomo było, że im więcej pracy, tym łatwiej się utrzymać i trzeba korzystać.
Tak, cenili wyżej jednak teatr niż film, mimo wszystko.
Tak, tak, tak.
Ale na pierwszym miejscu był ten teatr, a na drugim miejscu film.
I troszkę chyba w tamte czasy, jak kształceni byli aktorzy w latach 60. czy nawet 70., to też takie podejście było, taka niepisana hierarchia właśnie w tych uczelniach, czy to aktorskich, czy teatralnych, że właśnie teatr zdecydowanie jest najważniejszy. W filmie można, ale niekoniecznie.
No, zgadza się. No i ci profesorowie byli, no, powiedziałbym, bardzo wymagający. No, kiedyś przecież Edmund Fettig nie dostał się na studia aktorskie, bo jeden z wybitnych aktorów, już teraz nie pamiętam, który był na egzaminie, powiedział, że pan to jest taki smutny, pan się nie nadaje do bycia aktorem, ale Edmund Fettig się zaparł i jednak zdał w końcu eksternistycznie, co prawda, ale nieco później. Chyba 2 lata później
może
zdał.
Może przestał być tak smutny po prostu.
Być może.
A myślę, że też
ale
mógł
to
być...
były takie właśnie wymagania, no tak. Nie wiem. I jeżeli ktoś coś powiedział z tych profesorów, to było święte.
Tak, to było święte zdecydowanie. No i dodajmy, że przecież no, był długi okres w tamtym czasie i późniejszym, że studenci akademii, czy to teatralnej, czy filmowej nawet też, nie mogli od tak sobie nagle zacząć grać w filmie jakimś, że o serialach to nawet nie wspomnę. Że musieli ewentualnie dostać specjalną zgodę, ale te zgody, z tego co wiem, nie były zbyt często tak. Wystawiane.
Jeszcze kilka takich ciekawostek. Na przykład Magdalena Sokołowska w czasie realizacji tego filmu miała 23 lata i była studentką drugiego roku tak. Krakowskiej Szkoły Teatralnej.
Dokładnie.
Barbara Rylska z kolei, ona jest, zdaje się, brunetką była cały czas, ale tutaj jest... blondynką bo i nosiła blond perukę. I ze względu na to, że wiele scen rozgrywa się w deszczu, aktorzy podczas ich kręcenia używali zakładanych pod odzież specjalnych plastikowych zabezpieczeń, mających uchronić przed nadmiernym kontaktem z wodą wilgocią. Natomiast w scenie pogrzebu tego taksówkarza zamordowanego uczestniczyli jako statyści także autentyczni gdyńscy taksówkarze.
Bardzo ciekawy wątek. No i wątek taksówkarski jest tutaj takim może, no przewodnim właściwie, choć znaczy w środowisku taksówkarskim się ta historia w dużej mierze odbywa. Historia pewnej intrygi, można by powiedzieć.
Jeżeli mówimy o tych tej tragedii taksówkarzy, bo tutaj no jednak został zamordowany człowiek, to od razu, jeżeli chodzi o taksówkarzy, to przypomina mi się film Natychmiast, Zapis zbrodni.
Tak, dokładnie.
Na faktach dokładnie. Na początku lat 70., ale być może do tego filmu.
Myślę, że wrócimy. Do tego filmu też musimy kiedyś przejść.
Tak, i do Kieślowskiego, do tej części dekalogu.
Dokładnie, arcydzieła polskiego kina, ale ja to mówię jako fan Kieślowskiego. Jako fan Kieślowskiego mówię, więc moje zdanie tutaj jest absolutnie ani trochę nieobiektywne. Wspomnijmy jeszcze o kolejnych aktorach, którzy się tutaj pojawiają, bo i Wieńczysław Gliński, kolejna wybitna postać i kolejny wyśmienity głos, Adolf Chronicki, Tadeusz Gwiazdowski, Hugo Krzyski, troszkę dziś zapomniany już aktor, głównie teatralny, ale też filmowy i telewizyjny, Tadeusz Kosudarski, Ryszard Pietruski, który wówczas grał w wielu produkcjach i filmowych, i przepraszam, i serialowych, jeszcze Zbigniew Zemło, Roman Sykała, Leon Zasługa, Dobrosław Mater, Włodzimierz Skoczylas, i Jan Rudnicki i Zbigniew Jabłoński. Znowu bardzo ciekawa obsada. Ja czasem, jak my sobie, to już wspominaliśmy Państwu, że jak sobie omawiamy z Andrzejem między kolejnymi sobotami, jakie tematy będziemy w Prokontrze podejmować, to często łapiemy się na tym, że spokojnie na jednym serialu moglibyśmy całą historię niemalże kina tak naprawdę pokazać, bo w wielu tych produkcjach większość najważniejszych aktorów się pojawiała, czy to w mniejszych, czy większych rolach. Ostatni kurs, rok 1963, ale w tym roku swoją premierę miał jeszcze jeden film na podstawie powieści Joe Alexa, czyli film Zbrodniarz i Panna. Film, do którego ja bardzo lubię wracać, ale to chyba dlatego, że tutaj się troszeczkę cichutko przyznam, że ja mam ogromną słabość na punkcie Ewy Krzyżewskiej. Szczególnie w tym filmie ona wyśmienicie gra i gra taką bardzo złożoną postać, bo z jednej strony ona jest, przeżywa, jest świadkiem morderstwa i rabunku, z drugiej później widać, że coś między nią a opiekującym się nią, jeśli mogę tak powiedzieć, kapitanem milicji Janem Ziętkiem, granym przez Zbigniewa Cybulskiego, że gdzieś tam coś troszeczkę iskrzy. Jeszcze w międzyczasie pojawiają się inne postaci, więc ona ma tę swoją postać taką wbrew pozorom bardzo nieoczywistą. Zbrodniarz i Panna, film w reżyserii Janusza Nasfetera, czyli reżysera, scenarzysty, twórcy filmowego, kojarzonego z bardzo różnymi filmami, również młodzieżowymi, dziecięcymi. Niedawno mówiliśmy o filmie Motyle, wspominając też oczywiście film Abel, twój brat, bo one niepowiązane bezpośrednio ze sobą, ale za sprawą niektórych aktorów tych młodzieńczych jak najbardziej. No ale zanim właśnie te młodzieżowe filmy powstały, to on robił m.in. właśnie Zbrodniarza i Pannę, zrobił Niekochaną z 1965 roku. Znakomity po prostu film z Elżbietą Czyżewską w roli głównej. Później była Długa Noc, film zrealizowany w 1967 roku, ale premierę miał dopiero w roku 89. No a później już Klimaty młodzieżowe, Weekend z dziewczyną na podstawie opowiadania Wyraj Edmunda Niziurskiego, no i wspomniany Abel, twój brat, Motyle, także Ten okrutny niczemny chłopak, Nie będę cię kochać, Moja wojna, moja miłość i Królowa pszczół, ostatni film Nasfetera z 1977 roku. Ale do Zbrodniarza i Panny może przejdźmy. Chcesz coś więcej opowiedzieć? Właśnie, tak jak w przypadku ostatniego kursu Rzecz działa się w Gdyni, no to tutaj pozostajemy nad morzem, bo tu Międzyzdroje, tak. Świnoujście i Kołczewo w takich miejscach, w plenerach kręcona była historia zatytułowana Zbrodniarz i Panna. Opowiedz krótko, o czym jest ten film.
No, Zbrodniarz i Panna to też jest z tych filmów moich ulubionych, muszę powiedzieć. I to nie tylko ze względu na świetnie zagraną postać przez Ewę Krzyżewską, piękną aktorkę, ale także przez kunszt takich, można tak brzydko powiedzieć, może wyjadaczy, genialnych aktorów, jak Zbigniew Cybulski, Edmund Fetting, Piotr Pawłowski przecież, Gustaw Ludkiewicz, Adam Pawlikowski, Ewa Wiśniewska tu się pokazuje też, Krzysztof Kowalewski również się pokazuje, to są pierwsze ich role tak naprawdę.
Tak, 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 tak.
No, przypomnę, że to jest rok 1963. To jest ten sam okres w twórczości filmowej naszego kraju, a jeden rok i ile wspaniałych filmów można było zobaczyć.
Dokładnie. Dodam, że Ewa Wiśniewska miała w momencie kręcenia filmu 21 lat zaledwie, więc tak. Młodziutka była naprawdę.
I tutaj i to kreowane napięcie i do końca nie wiadomo, kto jest wśród tych mieszkańców domu wypoczynkowego nad morzem, jest mordercą, prawda?
Tak, dokładnie.
Tutaj te walory w zapamiętaniu, zapamiętywaniu w ogóle postaci ludzkich przez Małgorzatę Makowską, czyli przez Ewę Krzyżewską, która gra właśnie Małgorzatę Makowską, to zdaje się była księgową chyba.
Pracownicą banku była, tak, bo to był rabunek pieniędzy bankowych.
Tak, tak. Także, no i w zasadzie cały czas napięcie, bo jak pierwszy raz obejrzałem świadomie ten film, to rzeczywiście, no wiesz, no to były takie lata, kiedy chciał się zobaczyć coś w kolorze na przykład, prawda?
Tak, dokładnie.
Już pojawiały się, jak ja obejrzałem ten film po raz pierwszy, to już pojawiały się kolorowe telewizory. Ale mnie właśnie brakowało może tych kolorów, ale po latach odwrotnie. Nie wyobrażam sobie tego filmu akurat w kolorach.
Dokładnie, Ja mam tak samo na przykład też z Rękopisem znalezionym w Saragoście. Super produkcją z tamtej perspektywy szczególnie. I absolutnie dziś tego koloru nie brakuje. Myślę, że czas, kiedy w Polsce przechodziliśmy właśnie z czarno-białych telewizorów na kolorowe, to był ten czas, kiedy te czarno-białe filmy, no byliśmy już zmęczeni, chcieliśmy tych kolorów, spragnieni, a dziś mając tych kolorów mnóstwo w naszych telefonach, komputerach i telewizorach, jesteśmy też tym trochę zmęczeni, no i jednak obraz taki klasyczny, czarno-biały też pozwala troszeczkę odpocząć, prawda?
To raz, a po drugie wyzwala pewną kreację
wyobraźni.
Szarych, tak, kołówek wyobraźni, wyobrażamy sobie pewne. Może dlatego większą wyobraźnię się ma po prostu. No.
Dokładnie.
Słuchając radia, oglądając właśnie takie filmy, czy czytając książki, czy słuchając muzyki też, prawda?
Prawda, prawda.
A zostawiając te wszystkie telefony, internety, wszelkiego rodzaju inne rzeczy.
Wyłączone, po prostu. Dodać bym chciał, szczególnie jako gospodarz audycji Nie Tylko Big Beat, że tutaj pojawia się kolejny wątek muzyczny. Tak było też w ostatnim kursie. Być może uda nam się panią Barbarę Rylską dziś usłyszeć, ale w Zbrodniarzu i Pannie są właściwie dwa takie wątki. Jeden z nich to nie kto inny jak gwiazda tamtego czasu, Big Beatowa gwiazda, czyli zespół Czerwono-Czarni z piosenką Happy End wyśpiewaną przez Helenę Majdaniec. Dajmy im 2,5 minutki, sobie 2,5 minutki oddechu i za chwilę powracamy.
Nie byłam sama do tej pory, nie lubię, kiedy dłużą się wieczory, noc nie kończ się przed ranem, wracam sama częściej. Czekać wciąż, bo czekanie budzi wstręt. Kup mi bilet, kochanie, do przystanku Happy End. Happy End. Happy End. Kup mi bilet, psiną dal, niech mnie porwie ruchy ten i niech serce wydzwania te dwa słowa. nie jeden ostry skręt. Aż ktoś nagle zawoła: stop, kochana, proszę wsiadać, zamknąć drzwi. Pociąg rusza poprzez sen, a ja jadę na gabę do przystanku Happy End.
No, troszkę panie nam się tutaj przepychały jedna przez drugą, każda chciała wystąpić, ale te, które nie zdążą dzisiaj, przecież mogą pojawić się za tydzień czy w innej audycji. Helena Majdaniec i Czerwono-Czarni z piosenką Happy End, która to piosenka wystąpiła w filmie Zbrodniarz i Panna. 1963 rok, Janusz Nasweter reżyserem.
Ale za muzykę odpowiedzialny był
Krzysztof Komeda. Mistrz Krzysztof Komeda. Żałuje, że akurat z tego filmu nie mam muzyki, a no szczególnie w tych momentach takich kryminalnych i takiego napięcia, no to jak to zwykle u Komedy, muzyka wyśmienita. No i został nam jeszcze trzeci film ze scenariuszem naszego głównego dzisiejszego bohatera, czyli Macieja Słomczyńskiego, Werl Joe Alexa, film, gdzie jest trzeci król. To już rok 1967 i właściwie produkcja filmów jeszcze w 66, a na początku 67, gdzie jest trzeci król, miał swoją premierę i tutaj reżyserem Richard Berr. O czym jest, gdzie jest trzeci król?
Tutaj chodzi o kradzież pewnego obrazu. No tutaj nawet jest takie otwarcie naszego kraju, przypomnę, rok 1966 kręcono ten film, na zachód i taką współpracę milicji obywatelskiej, komendy głównej z Interpolem, bo do Polski przybywa komisarz Dido z Interpolu, i który zajmuje się rozpracowywaniem takiego syndykatu międzynarodowej szajki złodziei obrazów kierowanej przez niejakiego Grubera. No i akcja potem toczy się, żeby zbliżyć się w jakiś sposób do tej szajki. Podejrzenie pada na pewne miejsce, pewne muzeum, gdzie dochodzi do różnych takich, powiedziałbym, sensacyjnych sytuacji. Takim dzielnym kapitanem MO jest tutaj, gra takiego dzielnego kapitana MO, Andrzej Łapicki, śledczy, a towarzyszy mu Alicja Wyszyńska, która gra taką panią porucznik. Pod przykryciem Andrzej Łapicki, Alicja Wyszyńska, czyli kapitan Stefan Berendt i porucznik Katarzyna Rogalska, pod przykryciem kreują taką rolę małżeństwa, które przybywa właśnie tam, żeby rozpracować całą tą szajkę. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że tutaj zagrał też Tadeusz Konrad, prywatnie ojciec Marka Konrada, Więczysław Gliński, kolejna jego rola, zresztą nie mówiliśmy o wcześniejszych filmach, mówiliśmy o wcześniejszych filmach, ale nie wspomnieliśmy o Więczysławie Glińskim, Ryszard Pietruski, Kalina Jędrusik, Franciszek Pieczka z tego przed okresu Czterech Pancernych, tuż przed, bardzo młody Wojciech Pokora, Leon Pietraszkiewicz, Adam Pawlikowski także.
Adam Pawlikowski właśnie grał tego komisarza Interpolu, dodajmy.
Tak, tak, Didro, tak.
Więc bardzo, bardzo taka postać, właśnie on taki tajemniczy, troszkę gra takiego właśnie, takiego obytego, tak? Takiego zaznajomionego w ogóle z tematem, więc to nie był jakiś tam pierwszy, lepszy wysłany komisarz.
Tak, duża rola, ale charakterystyczna.
Jak to zresztą często w przypadku Adama Pawlikowskiego bywało, bo on sam w sobie był bardzo charakterystyczny, prawda?
Zgadza się.
Także... I myślę, że przepraszam, że ci przerwę, że kiedyś moglibyśmy też całą audycję tak naprawdę, albo nawet nie jedną, poświęcić Pawlikowskiemu, ale tu już mamy różne pomysły na to, jak rozwijać naszą audycję pro-kontra.
Ja jeszcze tylko sekundkę dla pani Alicji Wyszyńskiej.
Właśnie o niej chciałem też, żebyśmy wspomnieli, bo troszkę zapomniana postać, nawet bardzo zapomniana postać.
W wielu filmach nie zagrała, ale zagrała bardzo ciekawą rolę w Człowieku Zemtrze z Bogumiłem Kobielą. Świetna rola. Potem Prawo Archimedesa jeszcze w 1977 roku i to koniec było. Wcześniej właśnie Gdzie jest trzeci król, Zakochani są między nami, no i Przeciwko Bogom, Spotkanie, Warszawska Syrenka w 1956 roku. No ale podkładała też głos swój.
Pojawiła się między
Polski
innymi
w Pszczółce Maja,
tak jest.
Pani Skorkowa, prawda?
Także w Pinokiu, Pinokiu z lat 70., a także we Flintstonach, czyli w bajce dla mnie kultowej bajce, bo tak. W latach, właściwie na przełomie lat 80. i 90. i przez dużą część lat 90. filmy z wytwórni Hanna-Barbera, w tym również właśnie Flintstonowie, to były seriale, które po prostu miałem na niejednej kasecie VHS i niektóre odcinki przez wiele lat, właściwie jakieś pojedyncze nawet teksty czy hasła przez lata pamiętałem i używałem ich jako takich słów codziennego użytku, jeśli mogę tak powiedzieć. Alicja Wyszyńska, kolejna aktorka, która właściwie można powiedzieć epizodycznie pojawiła się w filmach, w sensie takim, że nie grała w nich dużo, no ale trzeba o takich aktorach pamiętać.
Oczywiście, bo bez nich te filmy by były uboższe.
Otóż to.
Natomiast wracając jeszcze do Joe Alexa, w sumie to też duża zasługa Macieja Słomczyńskiego, przecież jego scenariusze. W każdym z tych filmów, zresztą chyba każda jego książka to jeden misternie opracowany taki plan, świetnie zorganizowany pod względem literackim i takim, powiedziałbym, śledczym nawet, prawda?
Tak, dokładnie, tak, dokładnie. Nie dość, że
to jest wszystko poukładane bardzo, bardzo misternie i zawsze troszkę zaskakująco. Tam nie ma przypadków, tam wszystko się później ładnie układa na końcu. Ta cała kryminalna układanka.
Każdej historii, dokładnie. I zauważ, że te trzy filmy, o których dzisiaj mówiliśmy, to filmy, każda akcja każdego z tych filmów dzieje się w zupełnie innym środowisku, w innym takim anturażu i jednocześnie same historie też są od siebie zupełnie inne tak naprawdę. W dwóch przypadkach chodzi o morderstwa, z czego w jednym to jest konkretne morderstwo i rabunek, jak w Zbrodniarzu i Pannie, czy seria morderstw na gdyńskich taksówkarzach i tu też niby morderstwo i morderstwo, ale zupełnie inne jest na pewno dochodzenie śledczych, gdy szukają już...
Inna zagadka, tak. Inna zagadka, którą trzeba rozwiązać.
Tak, i inaczej się rozwiązuje zagadkę, gdy już powtarza się pewien schemat, a inaczej, kiedy to dochodzi do konkretnego pierwszego wydarzenia. No a w przypadku trzecim, no to tutaj rabunkowe i takie, można by powiedzieć, troszkę mafijne struktury, no bo to była, jak mówiłeś w filmie Gdzie jest trzeci król, taka cała szajka, czy siatka, można by powiedzieć, złodziei dzieł sztuki, którzy również pokusili się o dzieła z naszego kraju.
Tak, i jeszcze taka różnica między tymi filmami, bo Zbrodniarz i Panna, czy Ostatni kurs, to z większym takim rozmachem, prawie sensacyjnym, powiedziałbym. Natomiast Gdzie jest Trzeci Król, to już bardziej w kameralnym środowisku akcja się dzieje. W zasadzie można powiedzieć, że to by był także bardzo dobry teatr sensacji spod znaku Kobry.
O tym miałem powiedzieć, że to taki teatralny sznyt w sobie nosi i spokojnie mogłoby wystawiane być nawet dzisiaj w teatrach.
Oczywiście, nawet w teatrze mogłoby być wystawiane z całym...
I ja bardzo chętnie bym poszedł na taki kryminał. Zresztą myślę, że nie głupim pomysłem, chociaż no wiadomo, że teatry to też jest... No, teatry też chcą przyciągać publiczność, ale dla mnie bardzo ciekawym pomysłem byłoby sięganie po te historie z lat 50. czy 60. No, próby oczywiście nie wszystkich, ale te, które tak jak Gdzie jest Trzeci Król, te, które no, zdecydowanie mają taki teatralny sznyt, próbować je przynajmniej przełożyć, nawet jakby to było w ramach uczelni naszych aktorskich i teatralnych, a mamy przecież w Łodzi festiwal szkół teatralnych, więc to też można by w ramach jakiegoś takiego zadania konkursowego może zrobić, żeby dane szkoły, dane uczelnie i ich zespoły przygotowały właśnie, powiedzmy, nie wiem, niech to będzie nawet właśnie jeden autor scenariuszy i żeby na tym stworzyli jakby oddzielne dzieło teatralne właśnie. Więc sami tutaj troszeczkę podpowiadamy, co można zrobić z tymi zapomnianymi dziś często historiami uwiecznionymi.
Ja powiem szczerze, ja tęsknię za takim klasycznym teatrem. Tak jak to było... Drzewiej.
Nikt dzisiaj już słowa drzewiej nie używa.
Nawet 30 czy tam 20 lat wcześniej. Teraz zupełnie w innym kierunku ten teatr poszedł, tak mi się wydaje.
Tak, więcej eksperymentu, a mniej treści. Tak to
no
ujmę.
Właśnie,
takie mam wrażenie.
Że nie ma takiego klasycznego teatru.
Znaczy, porządną
historię. Ale on jest jakby przykryty tymi, żeby, wiesz, kiedyś teatry były zapełnione do ostatniego miejsca i nie potrzebowały jakiejś szczególnej
reklamy. Dokładnie.
A teraz to są przedsiębiorstwa, które potrzebują reklamę, promocję, i coś, co przyciągnie tych ludzi.
A właśnie.
A przyciąga najczęściej jakaś tam sensacja.
Andrzeju, powolutku... Tak, dokończ.
I dlatego tęsknisz
też.
Ja tęsknię przynajmniej za teatrem klasycznym.
Tak, powolutku zbliża się godzina 20 i już za kilka minut
Marek
przejmie stery swoim elektronicznym pojazdem. Ale ja myślę, my zresztą rozmawialiśmy o tym przed audycją, że chyba pozostaniemy jeszcze w takich kryminalnych historiach i do kolejnych byśmy sięgnęli również
oczywiście,
za tydzień.
Oczywiście, ja tutaj mamy takich, Krzysiu, z Krzysztofem żeśmy ustalili jeszcze pewną listę, oczywiście ona nie jest kompletna i nigdy nieskończona.
Tak, i na pewno
nieskończoności tu jest postawione.
Tak, i przed następnym spotkaniem na pewno jakieś tytuły przyjdą nam do głowy. Jestem tego absolutnie pewien.
Ja już mogę powiedzieć i Złote Koło, i Lekarstwo na Miłość, i Cześć Kapitanie, i Skradziona Kolekcja, i wiele, wiele jeszcze innych.
Tak, no i chciałbym też, byśmy kiedyś zrobili, myślę, że cały odcinek wtedy o jednym z moich ulubionych filmów w ogóle, czyli Przepraszam, czy tu biją, byśmy skupili się więcej nie tylko na samym filmie, ale na tym, kto tam gra, o czym jest historia.
To chyba jest numer jeden w mojej takiej prywatnej liście, chociaż nie lubię takich
rankingów robić,
ale to jest zdecydowanie, tak jak mówisz, numer jeden dla mnie też.
Zatem kolejne kryminalne zagadki pojawią się w naszym spotkaniu kolejnym za tydzień.
A my Państwa też zapraszamy do księgarni, bo można kupić książki Jaleksa, czyli Macieja Słomczyńskiego w księgarniach.
Tak, dokładnie.
Też.
Tak, dokładnie.
Właśnie o tych, których rozmawialiśmy.
I to są nowe wydania, to nie są jakieś używane stare wydania, więc gdzieś te historie jednak jeszcze mają
swój, mają, tak, popyt.
Mają popyt, bo skoro ktoś, szczególnie w czasach, w których no, wydaje się dużo książek, ale niekoniecznie tych najbardziej ambitnych, tak to ujmę, jako wieloletni pracownik drukarni, że te historie jednak gdzieś wciąż jest zainteresowanie nimi, tak to ujmijmy. Zatem kolejne kryminalne i sensacyjne historie w audycji Pro Kontra za tydzień. Być może znowu znajdziemy sobie jakąś postać, o której więcej powiemy niż o samych filmach, jak to było dziś z Joe Alexem, ale myślę też, że takich postaci jak Joe Alex aż tak dużo w naszej historii, jeśli chodzi o połączenie prywatnego życia i takiego filmowego, takich filmowych historii, aż tak dużo nie było, ale z pewnością będziemy coś znajdować. No i coś przed naszym kolejnym spotkaniem z Państwem również nam do głowy przyjdzie. Dziękujemy pięknie za dzisiejszy czas. Andrzej Kusy
i Krzysztof Kosiński. Serdecznie dziękujemy.
A my zakończymy to wszystko piosenką, którą zaśpiewa dla nas Barbara Rylska. Kłaniamy się nisko. Kolejna Pro Kontra.
Do usłyszenia.
Za tydzień. Do usłyszenia.
Nie byłam sama do tej pory, nie lubię, kiedy dłużą się wieczory, noc nie kończę przed ranem. Wracam sama, częściej z panem, ale to nie jest pan. To nie jest pan, którego spotkać chcę. To nie jest pan, to nie jest pan, któremu powiem, że to jest to. Czy jeszcze rok, czy dzień, czy dwa, czy tylko kilka małych chwil, i przyjdzie pan, ten właśnie pan, któremu powiem. Może będzie pan nieśmiały, będzie prawił pan banały, może pan przyniesie kwiaty, może będzie pan żonaty, no to co? No to co? Gdzie jest ten pan? Czy jest ten pan, którego spotkać chcę? Nie powiem panu, jak czekałam, nie będę panu kłamać, byłam sama, nie. Pożegnam pana z żalem, może źle będzie z panem, ale to będzie pan, którego spotkać chcę. To będzie pan, któremu powiem, że to jest to. Nie wiem, czy rok, czy może dwa, będziemy razem z panem szli. Czy jedna noc zostanie nam, czy wiele, wiele dni. Może będzie pan w podróży, może niski, może duży, może pan się zjawi w maju, może sam, może z panią. No to co? No to co? To będzie pan, to właśnie pan, któremu powiem, że to jest to.